I chcę wam powiedzieć, że ja będę dzisiaj głosił na serio. Nie to, żebym zawsze nie głosił na serio, ale ostatnio przychodziły mi takie różne myśli dotyczące służby w Kościele. I dzisiaj rano moja żona czyta mi gdzieś tam w internecie, wyczytała właśnie coś w rodzaju wezwania, zachęty do chrześcijan, że my musimy poważnie traktować Kościół. Jakie było moje zdziwienie, gdy Duch Święty w czasie uwielbienia mi to przypomniał, ponieważ to już jakby trzy źródła w ogóle, oczywiście wierzę, że ze sobą powiązane, ale trzy źródła, które gdzieś mówią o tym, że my nie możemy bawić się w kościółek, że to jest poważna sprawa, co my tutaj robimy. Że to, co dzieje się w naszym życiu z Bogiem, to jest bardzo poważna sprawa. Dlatego chciałbym głosić za was dzisiaj bardzo poważnie. Przed tygodniem mówiliśmy, że jesteśmy synami Bożymi. I dzisiaj chciałbym poniekąd kontynuować ten temat, ale jakby troszeczkę z innej strony, a mianowicie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jacy są synowie Boży? I w związku z tym, że materiał jest dosyć obfity, więc będziemy mieć dzisiaj i za tydzień to samo nauczanie. Oczywiście to samo co do tytułu, ale nie co do treści, ponieważ aspektów tego, jacy naprawdę są synowie Boży, jest tak wiele, że w jednym nauczaniu albo się trzeba by było bardzo zredukować w wypowiedzi do tego, na temat tego, jacy synowie Boży są, a wtedy może byliście ograbieni z ważnych rzeczy, no albo po prostu trzeba podzielić to nauczanie na dwie, może nawet więcej części. Ja przynajmniej na razie myślę o dwóch częściach, by móc powiedzieć pewne rzeczy w sposób wyczerpujący, bądź przynajmniej w sposób bardziej głęboki niż tylko pobieżnie. I przed tygodniem, gdy mówiliśmy sobie o tym, że jesteśmy synami Bożymi, to dla tych, którzy nie byli przed tygodniem, chciałbym przypomnieć, że czy poinformować, że mówiliśmy sobie o tym, że jesteśmy synami Bożymi ze względu na sposób zrodzenia. Pamiętacie, czytaliśmy fragment, w którym Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, że jest wielkim prorokiem i że nie ma większego człowieka od niego, zrodzonego z kobiety. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan Chrzciciel. Więc powiedzieliśmy sobie, że my jesteśmy zrodzeni do Królestwa Bożego i dlatego jesteśmy synami Bożymi, ponieważ ludzie dzielą się na dwa rodzaje, na tych zrodzonych z kobiety, a więc zrodzonych w naturalny sposób i na ludzi, którzy są nie tylko zrodzeni z kobiety w naturalny sposób, ale którzy również doświadczyli narodzenia na nowo, dzięki czemu zostali zrodzeni z Boga i są synami Bożymi. I o tym sobie mówiliśmy przed tygodniem. Jeżeli ktoś chciałby bardziej wyczerpujący wykład, to bardzo zapraszam na naszą stronę internetową. Tam te kazanie jest. Ale to, że jesteśmy synami Bożymi, to kim jesteśmy, powinno determinować sposób, w jaki żyjemy. Zwróciliście uwagę, że stosownie do tego, kim jesteśmy, w taki sposób żyjemy. Na przykład, jeśli stwierdzamy, jestem biedakiem, to żyjemy jak biedak. Nie mówimy, nie robimy pewnych rzeczy, nie zachowujemy się w pewny sposób. Ale jeśli ktoś stwierdza, jestem synem króla, to też zachowuje się w inny sposób. Zauważyliście? Na przykład książę William? On jest mężem Kate, tak? Okej, okay, więc książę William i księżna Kate zachowują się w określony sposób. Oni nie zachowują się jak normalni, zwykli ludzie. Dlaczego? Bo są zrodzeni w określonej rodzinie. Natychmiast umieszcza ich to w pewnej pozycji społecznej i natychmiast narzuca to im określony styl zachowania. Na przykład książę William, nie zobaczycie tego przed kamerami ani na zdjęciach, nie dłubie w nosie. A zwykły mężczyzna, a widziałem, w kolejce stoi. Okej. Więc życie synów Bożych powinno charakteryzować się... Proszę? Miało być na serio, słusznie. Ale ja mówię bardzo poważnie. Tak, życie synów Bożych powinno więc się charakteryzować określonymi cechami. Tak, aby ich życie pokazywało światu tą szczególną ich pozycję w Chrystusie. Ponieważ skoro zostajemy zrodzeni w określony sposób, otrzymujemy w związku z tym określony rodzaj życia, więc teraz nie może to pozostać już tylko kwestią dokumentu stwierdzającego narodziny, ale powinno być to również kwestią sposobu, w jaki żyjemy. Innymi sposób, jeżeli uważasz siebie za Syna Bożego, siłą rzeczy powinieneś być innym człowiekiem, jeśli chodzi o twój styl życia. Ale jeśli uważasz siebie za takiego samego, normalnego człowieka, jak na przykład twoi sąsiedzi czy reszta twojej rodziny, twój styl życia będzie taki sam jak ich styl życia. Jacy więc są synowie Boży? Ja akcentuję to słówko są, dlatego że nie chcę o tym mówić w kontekście, czy jakby w takim powinni być. Jacy powinni być, ponieważ to wam pozostawiłoby przestrzeń do dowolności. Moglibyście sobie wtedy pomyśleć, no ja taki powinienem być, no ale nie muszę być, a poza tym, no któż taki może być, a... I w tym momencie mamy przestrzeń do tego, żeby sobie, wiecie, wymyślać swoje własne teorie na swój własny temat, na temat swojego życia. I tego bym nie chciał. Dlatego będę mówił, jacy są synowie Boży, ponieważ niezależnie od tego, czy ty to wiesz, czy ty w ten sposób żyjesz, czy też nie, są to fakty, które są biblijne, są to fakty, które dotyczą ciebie i mnie, jeżeli jesteśmy narodzeni z Boga. I teraz, o czym powiem jeszcze na zakończenie, teraz naszym zadaniem jest zacząć żyć w ten sposób, w jaki jesteśmy, do jakiego sposobu życia jesteśmy powołani. To, że dzisiaj żyjesz inaczej, nie znaczy, że masz tak żyć cały czas. Ponieważ jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś powołany do pewnego poziomu, do pewnego standardu życia. To, że dzisiaj żyjesz poniżej tego standardu, to jest albo problem tego, że nie wiesz, jaki jest ten właściwy standard, albo nie dbasz o to, żeby żyć tym właściwym standardem, albo po prostu jesteś niedojrzałym człowiekiem, który nie rozumie w ogóle, co się z tobą stało, dlatego musimy mówić na poważnie pewne rzeczy. Jacy więc są synowie Boży? Zacznijmy od początku, czyli od naszego nowego narodzenia. Otwórzmy sobie list do Efezjan, rozdział 4, 24 werset. List do Efezjan, rozdział 4, 24 werset. W naszym zborze jest to werset bardzo dobrze znany, ponieważ cytujemy go dosyć często, bo on moim zdaniem zawiera pewną fundamentalną prawdę o nas, jako wierzących w Chrystusa ludziach. I tu jest mowa o tym, oczywiście w określonym kontekście, będę czytał z Biblii Ewangelicznej, i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Mamy oblec się, jako ci, którzy należą do Jezusa, w nowego człowieka. Oblec się, czyli stać się tym, kim jest nowy człowiek. Oblec się w nowego człowieka. I teraz, jaki jest ten nowy człowiek? Ten człowiek, o którym dzisiaj mówimy, którego nazywamy Synem Bożym czy Dzieckiem Bożym. On jest, zobaczcie, stworzony według Boga albo w niektórych tłumaczeniach na obraz Boga. Czyli jako zrodzeni z Boga, jako stworzeni na Jego obraz, otrzymaliśmy Jego rodzaj życia, życie wieczne. Oznacza to, że otrzymaliśmy do swojego wnętrza Bożą naturę z jej cechami. Zatrzymajmy się i znów na poważnie. Otrzymałem Bożą naturę z Bożymi cechami. Jesteś gotowy powiedzieć to komuś, kto siedzi obok ciebie? Jeżeli tak, to obróć się i powiedz, otrzymałem Bożą naturę z Bożymi cechami. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe wyznanie, dlatego że większość z nas jest bardziej świadoma grzesznej natury w nas niż boskiej natury w nas. Ale jeżeli jesteśmy zrodzeni, to jest napisane stworzeni według Boga, czy na obraz Boga, w sprawiedliwości i świętej prawdzie, to znaczy, że tak jest. Jeżeli Biblia to o nas mówi, to tak jest. Niezależnie, co ty o sobie myślisz, Bóg o tobie tak myśli. I lepiej dla ciebie, żebyś dorosł do jego sposobu myślenia, bo jeśli nie dorośniesz do tego sposobu myślenia, to się miniesz po prostu z prawdą na swój temat, czyli będziesz oszukany. I teraz, zwróciliście uwagę na to, że synowie noszą cechy ojców? I matek też. Akurat w przypadku Boga nie ma matki. Nie ma. Bóg ma w sobie pierwiastek męski i żeński, bo stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. Zwróciliście uwagę? Jako mężczyznę i kobietę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Człowiekiem jest i kobieta, i mężczyzna, więc i kobieta, i mężczyzna są stworzeni na obraz Boga. To znaczy, że Bóg i męski, i żeński pierwiastek ma w sobie. Inaczej nie mógłby stworzyć kobiety, bo nie wiedziałby jak, gdyby nie było w nim nic kobiety. A mimo to on jest doskonały, więc jest dokładnie tak, jak teraz powiedzieliśmy. Jest w nim zarówno ten potencjał męski, jak i żeński. Więc idziemy dalej. Synowie zawsze noszą obraz swoich ojców, swoich rodziców. Ja jestem podobny do mojego taty i do mojej mamy w jakiejś mierze też oczywiście. Nie mogę powiedzieć, nie jestem do nich podobny, możecie się mnie wyprzeć. Jak patrzę na Lenę i patrzę na Piotra, to widzę podobieństwo. Tak, jak patrzę na Agnieszkę i na moją Karolinę, to też widzę podobieństwo. Niektórzy się mylą i mówią do Karoliny jak do Agnieszki. Tak jest. Obok siedzi Wioleta i Danusia, tak? Nie wyprą się podobieństwa. Ale przełóżmy to sobie teraz na życie duchowe. Jeśli Bóg Ojciec jest święty, to synowie też są święci. Jeśli Bóg Ojciec jest miłością, to synowie są też pełni miłości. A my teraz naprawdę mówimy niesamowite rzeczy o nas. Jeśli ojciec jest pełen łaski, to znaczy, że synowie też żyją w łasce. Niesamowite. I tak moglibyśmy długo. Zauważcie, że Ojciec nasz niebieski reprezentowany jest w swoim królestwie, tak? Czyli Królestwo Boże ma w sobie jego cechy. Tak więc naszymi standardami, standardami życia synów Bożych powinny być normy Królestwa Bożego. Jakie jest Królestwo, tacy i my powinniśmy być. Gdziekolwiek poruszasz się, gdziekolwiek idziesz, normą twojego zachowania powinien być standard Królestwa Bożego. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest biblijna definicja Królestwa Bożego. Niesamowite, gdy sobie zaczniemy o tym myśleć, to nagle okazuje się, moi drodzy, że to, czym jest Królestwo Boże, ma być, czy jest obowiązującą normą w moim i twoim życiu. To jest norma. I powiem wam, że gdy zaczynamy to bardzo poważnie traktować, to szybko dochodzi do konfrontacji pomiędzy tym, jak żyjemy dotychczas, a tym, co Słowo Boże mówi i tymi standardami, o których Boże Słowo mówi. Więc dochodzi do tej konfrontacji i coś musimy wybrać. Musimy albo wybrać standardy Królestwa, albo pozostać w tym, czym byliśmy dotychczas. Niemniej pozostanie oznacza regres, a może nawet katastrofę życiową. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną bardzo interesującą rzecz w nawiązaniu do nauczania sprzed 2 tygodni, gdzie mówiliśmy o relacji. Największą cechą naszego niebieskiego Ojca jest Jego miłość. Bóg jest miłością. Amen? I teraz miłość Ojca wyraża się w tym, wyraża się w gorącym pragnieniu bycia blisko ze swoimi dziećmi. Gdybyśmy powiedzieli tylko Bóg jest miłością, byłoby to stwierdzenie teoretyczne, ale potrzebujemy je przełożyć na pewien aspekt praktyczny. Więc ta miłość Ojca wyraża się tym, że On bardzo pragnie bliskiej relacji z tobą i ze mną. On nas tak kocha, że chce być bardzo blisko nas. Niesamowite. Dlaczego? Bo nas kocha. To jest jedyny powód. Stąd cechą najistotniejszą synów jest chodzenie w relacji z Ojcem. Chodzenie w relacji z Ojcem realizowane przez życie w Duchu Świętym, bo dzisiaj żyjąc tutaj na ziemi, w ciele i we krwi, możemy z Ojcem mieć społeczność tylko w Duchu Świętym, a może aż w Duchu Świętym, jakkolwiek. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu z nas zapomina o tym, a może nie powinienem tak mówić, że wielu z nas zapomina, mi zdarza się zapomnieć o tym, że najważniejszą rzeczą w moim życiu jest relacja z Ojcem, bo On mnie kocha. A największym przykazaniem jest, abym ja Go też kochał. Z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. To jest meritum chrześcijaństwa, moi drodzy. Oznacza więc to, że w ciągu normalnego, zwykłego, codziennego życia, naszych obowiązków, pracy, najistotniejszą rzeczą jest, abyśmy chodzili w Jego społeczności. W ostatnią środę mówiliśmy o tym, jak się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym. Jak nie byłeś, straciłeś. I nie wiesz, jak się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym. Ale to jest pewna całość tego wszystkiego, co Duch Święty do nas mówi. Zobaczcie, Duch Święty do nas mówił ostatnio o tym, że jesteśmy synami Bożymi, o tym, że bardzo istotną rzeczą w życiu z Bogiem jest relacja, o tym, że mamy się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym. Duch Święty ciągle do nas mówi niezwykle ważne rzeczy. Bo tak naprawdę nasze chrześcijaństwo jest wtedy prawdziwe, gdy jesteśmy w relacji z Ojcem. A ta relacja z Ojcem jest możliwa, gdy chodzimy pełni Ducha Świętego, gdy mamy tak naprawdę relację z Duchem Świętym, bo Duch Święty jest Duchem Ojca. Mając relację z Duchem Świętym, mamy relację z Ojcem, bo Bóg jest Duchem. Więc najistotniejszą rzeczą jako synowie Boży mamy to, że jesteśmy w relacji z Ojcem. On chce być blisko Ciebie i Ty też masz być blisko Niego. To jest nasza rzeczywistość. Jeśli w niej nie żyjemy, to tak naprawdę jesteśmy w niewłaściwym miejscu, to tak jak książę William zacząłby pracować jako śmieciarz. Nie do tego został urodzony. Nie w takiej rodzinie. Wiecie, to, że on został urodzony w rodzinie królewskiej, już zdeterminowało jego życie. On jest następcą tronu. I nawet jeżeli by wyparł to i powiedział, a ja zostaję śmieciarzem, tak, albo ja teraz będę rybakiem na Morzu Północnym, to tak naprawdę nie zmienia to faktu, że on ciągle według urodzenia jest następcą tronu. I szyper na jego kurcze powiedziałby, chłopie, weź, tutaj śmierdzące ryby są. Tutaj jest morska piana, zimno, buja, żyganie. Człowieku, ty nie jesteś do tego urodzony. Możesz tutaj być, ale tak naprawdę zadajesz gwałt temu, do czego zostałeś powołany. Nie próbuj zmieniać swojej pozycji. Jeżeli żyjesz inaczej niż pozycja Syna Bożego, to jesteś jak książę William na śmietnisku, na wysypisku. Rozumiesz? Zobaczcie, diabeł o to właśnie chodzi, żeby każdego z nas oszukać i powiedzieć nam tak. W twoim życiu tak naprawdę nic się nie wydarzyło. To, że ten coś kiedyś przeżyłeś z Bogiem, nie, to jest już nieważne. Tak naprawdę spójrzmy prawdzie w oczy. Kim ty jesteś? No, grzesznikiem jesteś, chłopie. Żyj jak normalny człowiek, nie wygłupiaj się jakimś tam chrześcijaństwem, nie wygłupiaj się z jakimś tam byciem, z dzieckiem Bożym. Spójrzmy prawdzie w oczy, jesteś słaby, jesteś kiepski, upadasz ciągle, więc dajmy spokój, wracaj do swojego szeregu. To jest kłamstwo diabła. Twoim przeznaczeniem jest depresja, twoim przeznaczeniem jest bycie zwykłym zjadaczem chleba, kredyty, będziesz tak zarżnięty kredytami. No to jest normalne, tak w tym życiu po prostu tak jest. To życie jest straszne i to jest twoje przeznaczenie. To diabeł próbuje nam wcisnąć. Każdemu chrześcijaninowi. Jak chrześcijanie mają kryzys wiary, jak mają różne jakieś momenty depresji, w której zaczynają kwestionować swoje chrześcijaństwo, mówią, nie, to się nie dodaje, chyba przestanę być chrześcijaninem, przestanę chodzić do zboru. No, o to właśnie chodzi diabłu, to jest jego strategia. Ty jesteś Synem Bożym, a on ci wciska, że ty jesteś synem żebraka, że jesteś zerem. Gdybyś się nigdy nie narodził na nowo, byłbyś zerem, bo jako grzesznik byliśmy zerem. Ale coś się wydarzyło. Łaska Boża przyszła do naszego życia, zmieniła nasze życie i stało się coś wyjątkowego. Zostaliśmy zrodzeni na nowo. Więc nie jesteś zerem, nie jesteś synem żebraka, jesteś synem wielkiego Boga. Więc zacznij tak myśleć o sobie. Zacznijmy tak myśleć o sobie. Dochodzimy tutaj do następnej rzeczy. Najpierw powiedzieliśmy sobie o tym, że mamy naturę naszego Ojca. Syn nie wyprze się Ojca, Ojciec nie chce się wyprzeć Syna. Mamy naturę naszego niebieskiego tatusia. Ale mówiąc dalej jeszcze o tym zagadnieniu, musimy powiedzieć sobie o drugim elemencie, który dotyczy początku naszego bycia synami Bożymi, a mianowicie o usynowieniu. W niektórych opracowaniach, komentarzach biblijnych, czy nawet w tłumaczeniach biblijnych, zamiast z rzeczownika usynowienie, właściwie chociaż to może być czasownik, pojawia się adopcja. Nie lubię tego słowa. Ono ma szorstkie konotacje w języku polskim współczesnym. Dlatego pozwólcie, że zamiast słowa adopcja będę raczej używał słowa usynowienie, które jest takim spolszczeniem tego greckiego słowa użytego w Biblii, by oddać to, co się z nami stało. Więc zobaczcie, z jednej strony o naszym synostwie decyduje to, że zostaliśmy zrodzeni z Boga. Ale jest inna strona jeszcze tego zagadnienia. Mianowicie, zanim zostaliśmy zrodzeni z Boga, byliśmy synami buntu. Tak list do Efezjan, 2 rozdział, wersety 1-3 o tym wyraźnie mówią, czy 1-2. Mówią o tym, że byliśmy tacy jak wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie są synami buntu. Z powodu grzechu żyją w przekleństwie, z powodu grzechu są w innym klanie. Tak? W Szkocji są klany. Każdy klan ma swój kitel, tak? Czy swoją kratę odpowiednią na swoich spódniczkach. Więc panowie chodzą z kobzą w odpowiedniej kracie, bo należą do odpowiedniego klanu. I w Szkocji niestety było bardzo często tak, że klany bardzo siebie nie lubiały. W duchowej rzeczywistości oznacza to, że jeżeli byłeś synem buntu, to byłeś w klanie, który bardzo nie lubiał klanu Bożego. Oni inaczej na kobzach grali w niebie, a w piekle inaczej grają. Ci noszą inną kratkę i ci noszą inną kratkę. Tak? Wszystko jasne? Dobrze. Kratka. A propos. I teraz. Byliśmy synami buntu. Ale byliśmy strasznie nieszczęśliwi i Bóg w swojej wielkiej miłości mówi, ale oni zostali tam zniewoleni, oni stali się częścią tego klanu, ponieważ zostali zniewoleni przez grzech. To tak jak chłopcy w Afryce. Wiecie, w Afryce jest taki niestety proceder, że bandy najeżdżają na wsie, tak, zabijają dorosłych, a uprowadzają dzieci. Bardzo małe dzieci. Bardzo często każą tym dzieciom zabić własnych rodziców. Więc dają im kałacha do ręki czy pistolet i mówią, zastrzel swoją matkę albo swojego ojca. I one muszą to zrobić. Jeśli nie, są zagrożeni utratą życia. Ze strachu robią to. Przekraczają granice piekła. Przechodzą na ciemną stronę życia, tak? Zabili właśnie swojego rodzica. Ale co się dzieje? W tym momencie stają się niewolnikami tego gangu. Oni ich zabierają, ich szkolą w buszu, jak zabijać innych. W to wchodzą narkotyki, w to wchodzi oczywiście alkohol, w to wchodzi obrzydliwy seks, czary na kontynencie afrykańskim, są czary cały czas aktualne. I ci chłopcy wyrastają na totalnie wykolejonych facetów. I jak potem wpadają do jakiejś wsi, oni są po prostu bez duszy. Robią straszne rzeczy, dlatego że zostali zaprogramowani w tych gangach na bycie bezwzględnym. I są specjalne ośrodki prowadzone przez chrześcijan, resocjalizacje, dlatego że jak armia rządowa na przykład rozbija taki gang, to oni zdają sobie sprawę, że ci biedni chłopcy ledwo trzymają te karabiny, ale oni są niewinni w tym wszystkim, dlatego że zostali wcieleni siłą. Więc odbiera się im te karabiny, umieszcza w tych ośrodkach i się ich resocjalizuje. Po to, żeby ich przywrócić na łono społeczeństwa. I bardzo często podstawowym problemem resocjalizacji jest odkodowanie ich sposobu myślenia, ponieważ oni myślą, że muszą zabijać, żeby żyć. Oczywiście tych problemów psychologicznych jest tam dużo, dużo więcej. Można o tym poczytać. Straszliwa sprawa. Niemniej, chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że my byliśmy dokładnie w takiej samej sytuacji. My zostaliśmy porwani przez grzech, przez diabła, który podstępnie nas uwiódł i byliśmy w jego gangu, w jego klanie. Byliśmy synami buntu. I Bóg nas tak umiłował, że mówi, ja chcę zmienić ich życie. Więc posłał swojego jedynego syna, który otworzył nam drogę do tego, żeśmy wyszli z tego gangu i przeszli do innego klanu, do innego rodu. I teraz bardzo ciekawa rzecz. W starożytności był taki obyczaj, że jeśli ktoś bogaty z rodu arystokratycznego nie miał potomstwa, które by dziedziczyło jego bogactwo, jego majątek, to mógł sobie wziąć z każdej innej rodziny, która mieszkała w Rzymie czy na prowincji, jakiegoś chłopca i adoptować go, usynowić go. W tym momencie taki chłopiec przestawał być, na przykład nazywał się Kowalski, przestawał być Kowalski, przyjmował nazwisko swojego nowego ojca. Jeżeli miał jakiekolwiek, nie wiem, mandaty, kary, wszystko to kasowano, całkowicie kasowano jego wszystkie korzenie, miał zakaz spotykania się ze swoim dotychczasową rodziną, miał zakaz mówienia o swoich dotychczasowych rodzicach jako tato, mama. Wszystko zostało wyczyszczane. Od tego momentu, gdy on godził się na to, w świetle prawa oraz w oczach społeczeństwa stawał się synem swojego nowego, bogatego ojca. Stawał się usynowiony. I teraz, jeżeli ten ojciec umierał, on dziedziczył cały majątek. Jeżeli niestety ten ojciec przed swoją śmiercią zdążył jeszcze narobić jakichś długów, to niestety dziedziczył też te długi. No ale w tym momencie z reguły tego usynowienia dokonywano w troszeczkę innym kontekście i tych długów z reguły nie było. Chodziło o to, żeby ród przeżył. Wyobrażacie sobie? Taki młody chłopak całkowicie miał wyczyszczoną swoją przeszłość i stawał się teraz dzieckiem nowego ojca, nowego rodu. Przyjmował nowe nazwisko, bardzo często zmieniano mu imię i w tym momencie taki chłopiec stawał się pełnoprawnym w świetle prawa oraz obyczajów społecznych w starożytnym Rzymie, stawiał się pełnoprawnym dziedzicem dziedzictwa tego człowieka. I dokładnie to, ta nazwa, która ten cały proceder, ten rytuał zmiany statusu tego chłopca nazywała w prawie rzymskim, dokładnie ta nazwa jest użyta w Bożym Słowie. Czytajmy sobie list do Efezjan. Najpierw list do Efezjan 2,19. Tam co prawda nie ma użytego tego usynowienia, ale pokazuje nam to coś bardzo ciekawego, ten 19 werset. A potem przejdziemy do listu do Rzymian. Więc najpierw 2,19. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych, uwaga, domownikami kogo? Boga. Niesamowite. Dokładnie zrobiono z nami to, o czym ówczesna kultura, co ówczesna kultura starożytna nazywała usynowieniem. Ten werset mówi, że kiedyś byliśmy przybyszami, obcymi, czyli spoza rodziny Bożej. Byliśmy w innym klanie, w innej rodzinie, ale przez to, że Bóg posłał swojego Syna i my w to uwierzyliśmy, że w Nim jest nasze zbawienie. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa staliśmy się kim? Współobywatelami świętych i domownikami Boga. To znaczy, że jeżeli jest w niebie zastęp zbawionych, świętych ludzi, my mamy to samo obywatelstwo, co oni. Współobywatele. Chociaż żyjemy na ziemi. Zauważcie, że Paweł pisał list do kościoła, do chrześcijan, którzy jeszcze żyli na ziemi. Mamy to samo obywatelstwo. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy domownikami tego samego domu, którego głową jest Bóg Ojciec. Niesamowite. Czyli tak naprawdę jako chrześcijanie powinniśmy uważać za prawdziwy nasz dom to, co jest u Ojca. nie to, co jest tu na ziemi. Ja oczywiście rozumiem, że dzieci lgną do domu, garną się do domu, na przykład jak moje córki na przykład się wywróciły na boisku czy gdzieś tam na placu zabaw, to gdzie biegły? Do sąsiadki? Do sołtysowej? Biegły do domu. Ja tak samo robiłem. Jak coś nabroiłem na podwórku, to gdzie tu się ukryć? Do domu. Bo tam jest bezpiecznie. Dzieci tak myślą, ale gdy zaczynamy się, jak uwierzyliśmy w Jezusa i zostaliśmy zrodzeni z Boga, nasze myślenie musi ulec zmianie. Naszym domem już nie jest to, co jest tu na ziemi. Naszym domem jest dom u Ojca. To jest niesamowite. Drugi tekst, który obiecałem, przeczytamy, list do Rzymian, 8 rozdział. I tutaj jest użyte to słowo usynowienie. 8 rozdział, 15-16, dwa wersety. I tutaj czytamy tak w Biblii Ewangelicznej, to brzmi: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Tu jest użyte już to słowo usynowienie. I zobaczcie, że Paweł mówi tak: kiedyś byłeś w niewoli, byłeś zastraszony, byłeś potępiony, twoje życie było w strasznym stanie. Ale teraz zostałeś przez wiarę w Jezusa usynowiony i otrzymałeś innego ducha, ducha swojego Ojca. I dlatego On uczy cię, żebyś teraz wołał do Boga: tatusiu, Abba. I co ciekawe, ten Duch Święty w nas świadczy razem z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Duch Święty, który jest w tobie, cały czas świadczy, że jesteś dzieckiem Bożym. I teraz twój duch, czyli twój wewnętrzny człowiek, musi się zgodzić z Duchem Świętym, że tak jest. Że tak jest. Jeśli ty się z nim nie zgodzisz, to Duch Święty dalej będzie próbował cię przekonać o tym, ale tak naprawdę i będzie wewnętrzny rozdźwięk. Nasze synostwo, zwróćmy uwagę na to, jest ściśle powiązane z obecnością Ducha Świętego w nas. To On tak naprawdę sprawia, że my uznajemy Boga za swojego Ojca, a Jezusa za swojego Pana. To On mówi w nas, On uczy nas mówić do Boga Ojca: tatusiu. To Duch Święty to wszystko czyni. I zbliżając się powoli do końca, chciałbym wam pokazać jeszcze jedną ciekawą rzeczą. Jedną ciekawą rzecz. Bardzo dobrze znacie przypowieść o synu marnotrawnym, prawda? Pamiętacie. W przypowieści o synu marnotrawnym występuje dwóch synów. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, co ojciec mówi do starszego syna. Jak pamiętacie, syn marnotrawny, ten młodszy syn, wrócił po tułaczce, po strasznym życiu, wrócił do swojego ojca i ojciec, uradowany powrotem swojego marnotrawnego syna, zrobił wielką imprezę. A w tym czasie jego starszy brat był gdzieś na polu i pracował, i wraca do domu, słyszy impreza, przywołał jakiegoś sługę, pyta: co się dzieje w domu? No, impreza, bo twój młodszy brat wrócił. I on się nafochował, tak? Strzelił focha, jak to mówią. Strzelił focha i mówi: nie wchodzę do domu. A tato na to: no to ja wyjdę do ciebie. Wyobrażacie sobie, ojciec wychodzi do starszego syna. Więc wychodzi do niego i mówi: synku, chodź, że mamy fajną imprezę, twój brat wrócił. Nie wejdę. Ale synku, no trzeba się cieszyć. Nie wejdę, bo ja tyle lat u ciebie pracuję i nigdy nawet mi nie dałeś jednego cielaka, żebym się pobawił z moimi braćmi. A ten roztrwonił twój majątek z ladacznicami i teraz ty go tutaj tak pięknie przyjmujesz? Nie wejdę. To niesprawiedliwe. Niesamowita jest odpowiedź ojca. Ojciec mówi: synu, wszystko, co jest moje, jest moje. Tak? Dokładnie. Dziecko, wszystko moje jest twoje. Ty zawsze ze mną jesteś i co jest moje, to jest Twoje. Czy słyszycie? Przyjmuje się w interpretacji biblijnej, że ojciec z tej przypowieści o synu marnotrawnym reprezentuje Ojca Niebieskiego. A tymi synami są ludzie. Niesamowite jest to więc, że w usta tego Ojca w przypowieści Jezus włożył niesamowitą prawdę. Niebieski Ojciec mówi: synku, wszystko moje jest Twoje. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian w 4 rozdziale napisał: bo wszystko jest wasze w Chrystusie. Wow! Wszystko jest nasze? Tak. Oczywiście wiemy, że gdy Bóg Ojciec mówi: wszystko moje jest Twoje, to co On ma, jest dobre. Jest święte, jest czyste, jest miłością. Tak? Więc jeżeli ktoś mówi: o, skoro wszystko jest moje, to teraz ja będę hulał. No nie, bo tego akurat w domu ojca nie ma. Że będziesz cudzołożył, że będziesz trwonił pieniądze, że będziesz brał narkotyki i tak dalej. Nie, tego w domu ojca nie ma. Tak? Wiadomo. Ale co jest w domu ojca? Zaspokojenie każdej twojej potrzeby. Miłość, pokój, sprawiedliwość, radość, uzdrowienie, uwolnienie, powodzenie. Niesamowite. Wszystko, co jest w domu ojca, jest twoje. Moje? Ktoś powie: wszak ja nie godzien. Nie mów tak. Nie mów tak. Bo przez Jezusa Chrystusa Tato, niebieski Ojciec, wyszedł i tak. Obmył ciebie z twojego brudu. Ubrał cię w piękną szatę. Na twoje nogi nałożył sandały, które są symbolem, że przestałeś być niewolnikiem, a stałeś się pełnoprawnym jego synem, i włożył jeszcze na twoją rękę pierścień. Pierścień, który oznacza godność. Więc nie mów, że nie jesteś godzien, bo ojciec uznał, że jesteś godzien, więc jeśli on uznał to, my też musimy to uznać. Amen? Jesteśmy synami Bożymi, ponieważ tak postanowił Bóg Ojciec. I skoro On tak postanowił i w Synu swoim uczynił nas swoimi synami, oznacza to, że wszystko, co jest Jego, należy do Ciebie. I oczywiście dzisiaj, żyjąc na ziemi, z pewnych prerogatyw Ojca nie możemy skorzystać, ponieważ po prostu zwyczajnie, będąc w ciele i we krwi, jesteśmy ograniczeni. Ale są prawa, które nam ciągle przysługują i ciało i krew ich nie ograniczają, jak na przykład uzdrowienie, uwolnienie, radość, pokój, sprawiedliwość, miłość. One, te wszystkie prerogatywy są Twoje, te wszystkie błogosławieństwa są Twoje. Dzisiaj modliliśmy się o Asię, tak, bo ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, oczywiście. I modliliśmy się o Asię i co? Modliliśmy się, żeby pełnia błogosławieństwa spoczęła na niej. Ale jakim prawem my to robimy? Prawem synów. Prawem synów. Bo jako synowie rozumiemy, że wszystko, co ma ojciec, jest nam dane nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali, bo ten syn marnotrawny taki wspaniały to nie był. Ani ten starszy syn też nie był. Okazało się, że był niezły dąsacz, się dąsał. Tak? Nie, otrzymaliśmy to prawo dlatego, że Jezus za nas umarł. I w Nim mamy to prawo. W Nim mamy te wszystkie błogosławieństwa. Więc nie mów: nie jestem godzien. Bo w tym momencie tak naprawdę plujesz w twarz Ojcu. Jeżeli On cię uznał godnym, to jesteś godny. Kropka. Obróć się do kogoś i powiedz: jestem godny. Ktoś powie: ale ty nie wiesz, jaki ja straszny człowiek jestem. Przestań już się tak biczować, no. Jak jesteś straszny człowiek, to zmień swoje życie, a nie tutaj się użalasz nad sobą. W tym miejscu dzisiaj zakończymy. Powiedzieliśmy sobie o dwóch rzeczach. O tym, że jesteśmy synami Bożymi i pewne rzeczy płyną ze zrodzenia, a po drugie z usynowienia. Ale na koniec powiem wam dzisiaj coś, co powiem wam też i za tydzień. Spotkał nas wielki przywilej, że zostaliśmy synami Bożymi. Wielki przywilej. I tak naprawdę powinniśmy chodzić dumni, powinniśmy chodzić radośni. Oczywiście nie dumni w sensie pychy światowej, tylko w sensie dumy z tego, że jesteśmy synami króla. To oznacza, że nasze praktyczne życie ma teraz nowe cechy. Ty je już masz, bo ty już jesteś synem. Ty masz już te cechy. Dlatego Biblia o pewnych rzeczach pisze w czasie przeszłym. Na przykład Duch Boży rozlał miłość Bożą w sercach naszych. Tak? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Czas przeszły. Miłość Boża jest już rozlana w twoim sercu, jeżeli jest tam Duch Święty. Więc co w związku z tym powinniśmy zrobić? Po pierwsze, uznaj prawdę o sobie, że jesteś synem Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przyjmij tą nową tożsamość i wypełnij tą nową tożsamością swoje serce. Zacznij myśleć w związku z tym w określony sposób. Zacznij myśleć zgodnie z tym, że jesteś synem. Tak nawiasem w języku greckim w liczbie mnogiej synowie zawierają się i synowie, i córki. Tak? Jesteś synem. Zacznij tak myśleć. Ale żebyś tak zaczął myśleć, musisz to przyjąć. Musisz się z tym zgodzić. Musisz zgodzić się z Bogiem. I wiecie, o tym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu w Gryficach. Dlatego tak ważne jest wyznanie ust. Po grecku to oznacza wyznawać coś, oznacza mówić dokładnie to samo, co mówi ktoś inny. Jeżeli Bóg mówi o tobie, jesteś synem, to ty wyznajesz prawdę wtedy, kiedy zgadzasz się z Bogiem. Więc mówisz, jestem synem. Diabeł mówi, a kto ci to powiedział? Bóg Ojciec. I co mi zrobisz? Bóg Ojciec to powiedział. Jeżeli On to powiedział, to ja też to mówię. Na przekór światu i mocy złego. Jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Zacznij w związku z tym żyć w określony sposób, zgodnie z tą prawdą. I zacznij żyć nie rezygnując po pierwszej porażce. Tak, ja wiem, teraz wrócimy do domu i pewnie wydarzy się zaraz coś, co zaprzeczy temu wszystkiemu, o czym było kazanie, albo ty sobie pomyślisz, wcale nie czuję się taki wspaniały takim synem. Nie poddawaj się. Rób to, co do ciebie należy jako do syna. Nie rezygnuj. Kontynuuj uczenie się nowego życia. Kontynuuj uczenie się życia według nowych standardów Królestwa Bożego, w którym jesteś synem króla. Książę William również musiał uczyć się od małego, od chłopczyka, jak to być synem króla. Że się nie robi tego i nie robi tamtego, ale robi to i robi się to w ten sposób. My, moi drodzy, teraz całe nasze życie na ziemi powinniśmy poświęcić na uczenie się życia według standardów królestwa. Jestem synem? Synem Ojca Niebieskiego, Króla Królów i Pana Panów, więc będę teraz uczył się, jak żyć jak syn króla. Więc inaczej będę mówił. Inaczej będę podawał rękę. Inaczej będę traktował drugiego człowieka. Inaczej będę reagował na sytuacje kryzysowe, bo jestem synem króla. Ja wiem. To jest praca, to nie jest łatwe. Ale zapewniam was, mamy wspaniałego pomocnika, który nam będzie pomagał w tym, Ducha Świętego. Nie jesteś sam. Potkniesz się, on cię przytrzyma i powie, idziemy dalej, spoko, spoko. Pomogę ci, jestem z tobą cały czas. Będziesz w sytuacji, w której powiesz, nie wiem jak się zachować. Ale Duch Święty powie, a ja jestem i wiem jak masz się zachować. I ci podpowiem, chcesz posłuchać? Więc usiądź i posłuchaj. Jesteśmy synami króla. I powiem wam tak. Ja od 2 tygodni zmagam się z gardłem. Chociaż jak widzicie, już mogę śpiewać i głosić. Ale ostatnio pomyślałem sobie, jakim prawem w ogóle ten kaszel, kurczę, mnie gnębi. No? Że jestem synem króla. Moje dziedzictwo to uzdrowienie. Zacząłem się brać za to z innej mańki trochę. I ciągle się uczę. Ale jak dużo się zmienia, gdy zaczynamy patrzeć na nasze życie z perspektywy tego, jak Bóg o nas mówi. To nie jest ważne, że ja o tym do was mówię. O was tak mówi Bóg. A ja wam tylko to przekazuję. Więc popatrz teraz komuś głęboko w oczy, kto siedzi obok ciebie, powiedz Bóg i powiedz mu, Bóg o tobie mówi, że jesteś Synem Bożym.